tym projekcie dotyczącym terapii padały pytania o efektywność przede wszystkim i o zmiany, które dokonały się na przestrzeni lat. Przed chyba 2 czy 3 laty był dosyć głośny film Najlepszy, mówiący o Jerzym Górskim, który przez 14 lat używał narkotyki, doprowadził się chyba do totalnej ruiny i fizycznej, i psychicznej, ale trafił do Monaru i tam pokazane jest, jak w drastyczny sposób przebiegała terapia. Wydaje mi się, że na przestrzeni lat jednak terapeuci dopracowali się innego rodzaju terapii.
Na pewno tak, zresztą myślę, że jest on też niewątpliwą zasługą, zabrzmi to dziwnie, bo chyba nikt poza mną o tym nie mówi, że coś jest zasługą Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale w jaki sposób to, że organizacja Monar, która w dużym stopniu była organizacją spontaniczną, otwartą, ale też z punktu widzenia medycznego nie bardzo kontrolowaną. Więc w momencie takim, kiedy musiała zacząć spełniać wymagania po prostu Narodowego Funduszu Zdrowia, który to zaczął finansować, no to automatycznie musieli zmienić sposób i widzenia, i patrzenia na klienta. Ale to był tak jeden z tych aspektów. W rzeczywistości myślę, że jest wielu ludzi, którym rzeczywiście ten Monar pomógł i na pewno są zadowoleni, a na pewno są niebiorący i są trzeźwi i żyją najlepiej jak potrafią. Teraz się to trochę o tyle pozmieniało w samym Monarze. Jest coraz więcej ludzi młodych, jest coraz więcej ludzi bardzo dobrze wykształconych, którzy są po różnych szkołach też psychologicznych, psychoterapeutycznych. Co to zmieni? No, mówiłyśmy tutaj wcześniej o tym dialogu motywującym. W Monarze też się pracuje tą metodą dialogu motywującego. Mówiliśmy o terapii poznawczo-behawioralnej. Jest coraz więcej wśród specjalistów terapii uzależnień, też tych, którzy mają kwalifikacje psychoterapeutyczne. Ale też myślę, że klient stał się trochę inny. Kiedyś, jak jeszcze miałam coś wspólnego z Monarem, to tak się właśnie dziwiłam, jak to się dzieje, że ten klient, który z punktu widzenia społecznego wydawał się nam taki najtrudniejszy, czyli ten heroinowy, w rzeczywistości w procesie terapii okazywało się, że jest najlepszy, że jest wręcz elitarny, dlatego że ludzie, którzy się wtedy decydowali na narkotyki, to bardzo często to był taki protest song wobec rzeczywistości, wobec tego, że ludzie się nie akceptują, nie kochają.
Była taka podbudowa ideologiczna.
I tak, i wtedy było uzasadnione używanie słowa, że trzeba go zresocjalizować, czyli pozwolić mu wrócić do społeczeństwa. I oni też byli zmotywowani, oni bardzo chcieli, przynajmniej niektórzy z nich do tego społeczeństwa wrócić. Ci, którzy nie chcieli, to niestety dość szybko umierali. W związku z tym wydawałoby się, że teraz powinno być łatwiej, a nie jest. I ja sobie zaczęłam wtedy myśleć o tym, że trudno mówić o resocjalizacji ludzi, którzy nie zdążyli się socjalizować. Wiąże się to z tym, że tak, granica spożywania różnego rodzaju środków psychoaktywnych ciągle spada. Ciągle jest tak, że mamy 8, 9, 10-latki, które popijają, które wąchają, teraz próbują różnych innych środków. Pamiętam, jak kiedyś dyrektor jednego z ośrodków dla małolatów się mnie spytał o to, no dobrze, a jak z motywacją 8-latka do leczenia? Ja wtedy zaczęłam sobie myśleć, no z jaką motywacją 8-latka? Przecież 8-latka jest odpowiedzialny rodzic, no on jeszcze z punktu widzenia prawnego nawet nie ma prawa być zmotywowanym do czegoś, że to my dorośli jednak w jakiś sposób decydujemy, a z drugiej strony jak zadecydować właśnie chociażby według wszystkich zasad dialogu motywującego, jeżeli uważamy, że już od właściwie najmłodszego okresu życia to jednak człowiek musi chcieć, ten mały człowiek też, to dziecko też musi brać odpowiedzialność za to, co chce w sobie zmienić. Zaczęło to być bardzo trudne, bo te metody, które były wcześniej, nie do końca się sprawdzały. Poza tym to, co się teraz dzieje na niwie terapii, to mówimy dzisiaj kilkakrotnie o różnych szkołach psychoterapii. I ja myślę, że te dawniejsze metody często służyły głównie temu, żeby przestać brać narkotyki, żeby ułożyć sobie życie tak, żeby tych narkotyków nie brać.
A teraz?
A teraz mówimy o zmianie. Teraz mówimy o zmianie filozofii życia.
Tak zmienić siebie, tak, żeby nie trzeba sięgać po narkotyki.
Tak, żeby one nie były aż tak potrzebne. Czyli żyć po prostu bez nich, czyli trochę na zasadzie takiej, że osiągać różnego rodzaju satysfakcje z życia, niekoniecznie poprzez substancje, które będziemy pakować w siebie. Trochę też tak, tuż w profilaktyce widać, że one są jakby obok, że cała praca nie polega na mówieniu o narkotykach i pracy z narkotykami. Praca polega na tym, no, jak widzisz to, że chcesz być szczęśliwym. A jak chciałbyś sobie ułożyć życie, a jak chciałbyś się dogadywać z innymi? Jak to z ludźmi, jak ludziom z tobą? Czy oni są ci potrzebni, czy nie są ci potrzebni? Podejście z trochę innej strony. Jak to wygląda statystycznie? Ja sobie w ogóle myślę, że tak naprawdę najbardziej uczciwe, ale to jest moje zdanie, to jest takie liczenie, że 30% wychodzi z nałogu.
I to, czyli tu niewiele się zmienia.
I moim zdaniem to się niewiele zmienia. I moim zdaniem to się niewiele zmienia. Natomiast to, co się zmienia? No to, że oni wychodzą z tego nałogu szybciej, bo te nowe metody są metodami krótkoterminowymi. I tutaj znowu dyskusja, czy da się zrobić tak, żeby człowiek zamiast 2 lat, jak kiedyś było w ośrodkach Monaru, mógł się zmienić w ciągu 3 miesięcy. Według badań, które są prowadzone w Towarzystwie Terapii Motywującej, jest dużo badań, które mówią o tym, że się da. Mówią też o tym, że pierwsze kilka tygodni leczenia decydują właściwie o tym, co człowiek z tym dalej zrobi. Ja bym jeszcze dalej poszła. Ja czasem myślę, że pewna część, ja pracuję zajmuję się też użytkownikami marihuany, realizuję program Candice i zdecydowanie duża część ludzi przychodzi do mnie wtedy, kiedy oni już dokładnie mają w głowie poukładane, że oni tej marihuany nie chcą. Ja im tylko pomagam, jak można to zrobić i utrwalam to, z czym oni tak naprawdę przyszli.
Czyli człowiekowi, który chce, bo widzi, że jest źle, jest łatwiej pomóc niż temu, który się opiera.
Oczywiście, ale jeżeli on się opiera, to pracujemy teraz nie na stratach, nie na tym, że to zawaliłeś, tamto zawaliłeś i tak dalej. Jest dlatego, że to naprawdę odbiera energię. Profesor Wojciszko ostatnio zrobił takie duże badania dotyczące narzekania i się okazało, że jesteśmy pierwsi w Europie, jeśli chodzi o narzekanie. Że nikt tak nie narzeka jak Polacy. Ale co jest najgorsze, o czym mało wiemy, że narzekanie nam niczego nie załatwia. Że my idziemy się poskarżyć koleżance, że tutaj nam tak źle, idziemy powiedzieć znajomemu,
ona że... powie, że jej jest jeszcze gorzej.
Najczęściej powie właśnie, że jest jeszcze gorzej, ale tak naprawdę to, że tracimy energię na to, żeby się skarżyć, niczego nie załatwia. Że my jesteśmy po tym jeszcze bardziej zdołowani, bo idea jest taka, że jak się z siebie powiem, jak odgadam, no to będzie lżej. A wcale nie, a szczególnie jak powtarzam to 5., 6., 7. raz, to sobie utrwalam to. Utrwalam to, że jestem do niczego, że nie umiem czegoś załatwić, że jest mi z tym trudno. I podobnie jest w uzależnieniach, że ta praca miałaby polegać na tym, żeby odnajdywać, bo ten dialog zakłada tak, że to, co jest potrzebne tobie do tego, żebyś przestała palić, brać, zachowywać się aspołecznie, to nie jest na zewnątrz, to jest w tobie. To jest w tobie, poszukajmy tego razem. Powiedz mi, jak ty widzisz, co według ciebie u ciebie jest silne, u ciebie jest mocne, jakie masz szanse na właśnie na dalszy rozwój. Niesamowitym cudem tej terapii jest to, jak ludzie sami mówią o sobie dobre rzeczy. Ludzie, którzy bardzo często w życiu mieli tak zakodowane, że oni to na pewno nic dobrego. I tutaj właśnie kłania się Górski i ta terapia, która też zakładała, że trzeba było mieć bardzo dużo wysiłku i bardzo dużo takiej siły wewnętrznej. Chociaż tam oczywiście też były takie
odwołujemy
elementy.
Odwołujemy się do tego filmu znowu.
Tak. Chociaż tam też były takie elementy, że jednak liczyli się inni ludzie, którzy gdzieś tym wszystkim byli. Liczyli się też ci, którzy w nas wierzą. I myślę, że tam jednak wewnątrz musiało być takie poczucie, że ja dam radę.
Na podstawie twojego doświadczenia, co możesz powiedzieć o naszej kondycji psychicznej?
Myślę, że psychicznie jesteśmy słabsi. Ja się tak ostatnio zastanawiałam, bo rozmawiałam z takim moim kolegą, wprawdzie tylko telefonicznie, ale bardzo ważną dla mnie osobą, z Adamem Grunwaldem, który jest moim zdaniem i wspaniałym człowiekiem, i bardzo dobrym terapeutą. I on powiedział takie zdanie, które mi przez kilka tygodni kołacze w głowie, bo on powiedział tak, wiesz, bo nas uczono, że mamy pracować na tych uczuciach, emocjach, a młodzi nie mają czasu na to. I ja wtedy zaczęłam to sobie rozbudowywać, to jedno zdanie, że to nie musi być kwestia złego wyboru, tylko kwestia czasu. Czyli na przykład to jest tak, że jeżeli na Facebooku mamy kilkadziesiąt różnych informacji, zupełnie nikomu niepotrzebnych. Co zjadłem, gdzie byłem, jak wyglądam. Rzeczywiście mało jest tam miejsca na emocje, na uczucia, na głębię. Poza tym trochę jesteśmy już nauczeni, że może nam to zaszkodzić, jeżeli będziemy
się odkrywać.
Tak, jeżeli na tego typu portalach będziemy się odkrywać. Ale abstrahując już od wartości tego, to zabiera niesamowitą ilość czasu. Jeżeli to jest tak, że ja ostatnio w swojej komórce znalazłam takie informacje, ile czasu się komunikowałam z innymi. Ja nie umiem sama tego znaleźć. Ona jakoś sama mi ta cyfra wyszła. No i to wyszło na przykład dla mnie niegroźnie, bo myślę 30-40 minut dziennie. To jest jeszcze rzecz, którą można zaakceptować. No, ale jeżeli wejdą w to gry strategiczne, jeżeli wejdzie muzyka, jeżeli wejdą właśnie różnego rodzaju komunikaty, to ileż czasu na tą refleksję, na zastanowienie się, czego ja naprawdę chcę od siebie, czego ja chcę od innych, czego ja chcę od życia. Na czym ma polegać to moje bycie szczęśliwym człowiekiem?
W ogóle na czym budować taką refleksję? Gdzie upatruje sensu życia?
Jest to smutne, jest to rzeczywiście smutne, a ja jeszcze chciałam powiedzieć o czymś takim, bo byłam na takim spotkaniu w NYS-ie, na konferencji dotyczącej właśnie uzależnień behawioralnych, czyli między innymi uzależnień od sieci. I tam spotkałam naukowca z Warszawy, z którym później wracałam i który mówił o pozytywie gier, na przykład dla myślenia matematycznego. Ale opowiadał mi też o czymś takim, że bierze udział w takiej dużej grze od kilku lat i w tej grze jest Estończyk, który ma 34 lata i jest Francuzka, która ma 28 lat. I oni od 3 lat są parą. Spotykają się 4-5 razy w roku, na tydzień, na 2 tygodnie. I on mówi, że spytał się tego Estończyka, słuchaj, czy ty nie powinieneś pomyśleć o jakimś w związku? A on odpowiedział mu oburzony, ale przecież ja jestem w związku. Ja rozmawiam z nią 2-3 godziny dziennie, ja jej nie zdradzam, mnie żadne inne kobiety nie interesują. Spotykamy się kilka razy w roku, to jest związek. Może nam się to wydawać głupie, może się nam to wydawać nie do zaakceptowania, ale to jest nasze doświadczenie. Być może ten nowy świat, który będzie towarzyszył naszym dzieciom, naszym wnukom, naszym prawnukom, może to jest jakaś wizja. Teraz jak się różnym rzeczom przeglądamy, to Orwell ze swoim 1984, no przecież takich rzeczy być nie może, nie? A jednak ci wszyscy wielcy wizjonerzy, Verne i tak dalej, okazuje się, że pewne rzeczy jednak gdzieś tam są osiągalne. Być może w relacjach społecznych też tak to będzie. Znaczy ja osobiście mam nadzieję, że nie i nawet mam pewien pomysł na to, co należy zrobić, żeby tak nie było. Myślę, że po prostu należy od czasu do czasu przystopować dla samego siebie i pomyśleć, dlaczego ja to robię? A co ja teraz naprawdę czuję? A czy to rzeczywiście jest mi potrzebne? A może wolałbym gdzieś pojechać? A może wolałbym coś przeczytać? A może wolałbym czegoś posłuchać? Że to jest jednak czas. I chciałabym tą naszą rozmowę zakończyć takim hasłem, które sobie ostatnio ukułam, a bardzo jestem z niego dumna. Czas to wybór. To nie jest kwestia tego, czy mamy czas, czy nie mamy czasu obiektywnie. Czas to wybór. To od nas zależy, co sobie wybierzemy.